Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI. Przed chwilą minęła godzina 18. W niedzielę 16 lipca wita serdecznie Anna Rzeczycka. W studio technicznym czuwają Moca Popowska i Min Nguyen. W naszym programie po dzienniku, w którym znajdzie się miejsce na korespondencję z Białorusi i z Festiwalu Teatralnego w Awinionie, usłyszą Państwo przegląd tygodników pióra Marka Brzezińskiego, magazyn europejski Radia Polonia i Piotra Moszyńskiego, magazyn Polska we Francji, w nim wspomnienia o redaktorze Jerzym Giedroyciu. Audycję zakończy program Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko. Tu Paryż RFI. Oto dziennik. Trwa piąty dzień izraelskiej ofensywy w Libanie. Cahal nieubłaganie atakuje pozycję Hezbollah w Bejrucie i w południowym regionie kraju. Natomiast milicje libańskie, popierane przez Iran i Syrię, w bezprecedensowym ataku ugodziły w trzecie izraelskie miasto, Hajfę. Rakieta, która na nie spadła, zabiła 9 osób. Hezbollah uprzedził także, że w razie nieproporcjonalnej riposty na ten atak ostrzela ponownie Hajfę, nie oszczędzając infrastruktur ani żadnego innego celu. Premier Izraela Ehud Olmert, niezwykle zdeterminowany, zapewnił, że nic nie przeszkodzi Izraelowi osiągnąć zamierzone cele i zaprowadzić spokój na północnej granicy, skąd te Hezbollah wystrzeliwują rakiety w kierunku Izraela. Jednocześnie armia izraelska wezwała ludność Libanu Południowego do ewakuowania się na północ kraju, gdzie jest bezpieczniej. W bombardowaniach izraelskich na południowy Liban zabitych dzisiaj zostało co najmniej 17 osób cywilnych, 36 zostało rannych. Większość ofiar zginęła pod gruzami swych domów zniszczonych przez lotnictwo izraelskie. Bombardowania miały miejsce w Aba, koło Nabatie, 70 kilometrów od Bejrutu, w Burj Shemali i w Der Kanun An-Nahar, niedaleko portu Tir. Od początku izraelskiej ofensywy na Liban w ubiegłą środę według pobieżnych rachunków zginęło 116 cywilów, 316 zostało rannych. Bilans ten nie uwzględnia ofiar na południowym przedmieściu Bejrutu, bastionie szyickich Hezbollah, gdzie straty są wyjątkowo duże. Lotnictwo izraelskie zniszczyło tam dzisiaj budynek telewizji Hezbollah Al-Manar i prawdopodobnie raniło wczoraj szefa szyickiej partii Hasana Nasrallaha. Izraelczycy przeprowadzili również nalot na stałą placówkę Hezbollah w Baalbek na wschodzie Libanu. Straty materialne Libanu oceniane są w tej chwili na $500 milionów. Premier Libanu Fuad Siniora, oskarżając Izrael o wymierzanie Libańczykom kary zbiorowej, wezwał do natychmiastowego i całkowitego zawieszenia broni pod egidą ONZ. Radzie Bezpieczeństwa jednak ponownie nie udało się porozumieć w sprawie rezolucji domagającej się rozejmu. Nad wspólnym tekstem komunikatu w sprawie wypadków na Bliskim Wschodzie pracują politycy zebrani na szczycie G8 w Sankt Petersburgu. Zachód jednak jest w tej kwestii podzielony. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush powiedział na marginesie szczytu, że Izrael ma prawo do obrony, natomiast prezydent Francji Jacques Chirac zalecił powstrzymanie wszystkich sił, które naruszają bezpieczeństwo, stabilność i niezależność Libanu. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice jest zdania, że zawarcie rozejmu w obecnej sytuacji nie rozwiąże problemu przemocy. To, co należy zrobić, to rozwiązać najpierw problem Hezbollah i Hamasu oraz świadczących im pomoc Iranu i Syrii. Izrael przekazał tymczasem rządowi libańskiemu via Włochy swe warunki, bez których nie ma mowy o zawieszeniu broni. Pierwszy warunek to uwolnienie dwóch izraelskich żołnierzy porwanych w ubiegłym tygodniu. Drugi to wycofanie się Hezbollah ze strefy granicznej poza rzekę Litani. Depozytariuszem warunków jest premier Włoch Romano Prodi. Do Bejrutu dziś po południu przybył poza tym wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javier Solana. Odezwały się dwa państwa wspierające ruch Hezbollah. Minister informacji Syrii obwieścił, że jego kraj odpowie bezpośrednio i używając wszelkich środków na ewentualny atak Izraela. Iran z kolei zagroził, że w wypadku takiego ataku Izrael będzie się musiał liczyć z niewyobrażalnymi stratami. Najwyższy duchowy przywódca Republiki Islamskiej, Ajatollah Ali Chamenei, wygłosił też pochwały libańskich Hezbollah, walczących, jak powiedział, cytuję, z zakażonym wrzodem sionizmu w regionie. Koniec cytatu. Po raz pierwszy publicznie na temat konfliktu wypowiedział się papież Benedykt XVI, potępiając ataki terrorystyczne i represje w Libanie oraz Izraelu. i podkreślając, że przemocy nie da się w niczym usprawiedliwić. Wiele krajów, w tym Polska, Francja, Wielka Brytania i Rosja, rozpoczęło przygotowania do ewakuacji swych obywateli z ogarniętego wojną Libanu. Siły izraelskie, które prowadzą wojnę przeciwko libańskim Hezbollah, rozszerzyły dziś także swą ofensywę w Strefie Gazy. W północnej części palestyńskiego terytorium pojawiły się znowu izraelskie czołgi i wozy opancerzone. Trzej działacze palestyńscy zostali zabici. W południowej części Strefy Gazy od wybuchu pocisku wystrzelonego przez izraelski czołg w swym domu zginęła palestyńska kobieta. Przypomnę, że ofensywa izraelska na Strefę Gazy jest odwetem za porwanie przez Hamas 25 czerwca izraelskiego żołnierza Gilada Shalita. Tu Paryż. Przywódcy państw 8 najbogatszych krajów świata, zebrani na szczycie w Strielnie pod Petersburgiem, wyrazili swe zaniepokojenie spektakularnym wzrostem cen ropy naftowej i przyjęli deklarację na temat planu działań, którego celem jest zapewnienie globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Działania dotyczyć mają wzrostu przejrzystości, przewidywalności i stabilności na światowych rynkach energetycznych, poprawy klimatu inwestycyjnego w sektorze energetycznym, dywersyfikacji źródeł energii oraz uwzględnienia problemu zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. W rozdziale poświęconym przejrzystości i stabilności rynków energetycznych uczestnicy szczytu G8 podkreślają, że wolne, konkurencyjne i otwarte rynki są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania globalnego systemu energetycznego. Popierają także zasady karty energetycznej podstawowego aktu Unii Europejskiej dotyczącego liberalizacji rynku energii, a do tej pory nieratyfikowanego przez Moskwę. Jak zauważa Reuters, ratyfikowanie tej karty zmusiłoby Rosję do złamania monopolu Gazpromu. Rosja zapewnia obecnie 1/4 całej europejskiej konsumpcji gazu. Połączymy się teraz z naszą korespondentką na Białorusi, Joanną Niemczynowską.
W tym tygodniu mijają 3 miesiące trzeciej kadencji Aleksandra Łukaszenki jako prezydenta Białorusi. Niezależna białoruska Białgazeta z przekąsem stwierdziła, iż okolicznościowym prezentem dla Aleksandra Łukaszenki był ogłoszony we czwartek wyrok 5,5 lat pozbawienia wolności na Aleksandra Kazulina, jego kontrkandydata w marcowych wyborach prezydenckich. Wyrok ten Kazulin otrzymał za udział w akcjach protestacyjnych białoruskiej opozycji w Mińsku przeciwko sfałszowanym wynikom tych wyborów. Zdaniem komentatorów Białgazety obecny prezydent w najbliższym czasie nie będzie musiał obawiać się opozycji, która postanowiła zająć się rozwiązaniem powstałych ostatnio problemów wewnętrznych. Będzie mógł też na razie spoczywać na laurach dzięki wyregulowanemu przez siebie systemowi pracy urzędników państwowych i wsparciu rządowych mediów czuwających nad jego wizerunkiem baćki, czyli ojca narodu białoruskiego. Ostatnio jednak Aleksander Łukaszenko pojawia się w programach telewizji państwowej niezbyt często, co świadczyć by mogło, iż w zaciszu swego gabinetu próbuje rozwiązać narastające problemy w stosunkach z Rosją. Jednym z nich jest niedawna decyzja Władimira Putina o podjęciu przez Rosję wszelkich możliwych środków w celu zaprzestania jakiegokolwiek dotowania gospodarki Białorusi oraz radykalnych zmianach w polityce kredytowo-finansowej w stosunku do państwa białoruskiego. Ponadto Putin zapowiedział, iż w najbliższym czasie poddane zostaną rewizji wszystkie dokumenty prawne regulujące rosyjskie i białoruskie kontakty handlowo-gospodarcze. Zdaniem tutejszych komentatorów Putin użyje wszelkich środków, by zmusić Aleksandra Łukaszenkę do wyrażenia zgody na przejęcie przez rosyjski Gazprom kontroli nad Bieltransgazem, firmą kontrolującą przesył gazu przez terytorium Białorusi. W przypadku innej decyzji Białorusi grożą podwyżki cen gazu, co pociągnie za sobą znaczny wzrost cen towarów na rynku wewnętrznym, w konsekwencji wzrost niezadowolenia mieszkańców kraju i spadek zaufania do prezydenta. Jakby tego było mało, w białoruskiej niezależnej prasie ostatnio pojawił się drażniący Aleksandra Łukaszenkę temat jego ewentualnych następców. Komentatorzy są przekonani, iż informacje o konkretnych osobach docierają z Rosji, która wykorzysta wszelkie środki, by uzyskać dominację w swoich stosunkach z Białorusią. Zgrodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Były to wiadomości dziennika, a teraz z Agnieszką Kumor przeniesiemy się na festiwal w Awinionie.
60. rocznicę powstania festiwalu w Awinionie widać na każdym kroku. Na wystawach, w pokazach filmów dokumentalnych, w debatach z publicznością. W Muzeum Pałacu Papieży gości ekspozycja Pamięć sceny, na której zgromadzono kostiumy sceniczne z lat 1947-63 ze spektakli granych na festiwalu. Dzisiejszej nocy w Jardin des Dômes 30 aktorów opowiada ciekawe historie. Na jednego widza przypada jeden aktor, nowa opowieść co 15 minut. Jutro w Verger Urbain 5 autorzy piszący o teatrze podpisują swoje książki. W ostatni dzień festiwalu 27 lipca na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży reżyser i aktor Olivier Py będzie czytał teksty Jeana Villara. To tylko niektóre bardziej oryginalne imprezy upamiętniające 60-lecie festiwalu. A spektakle? 2 lata temu Viviane de Menk oczarowała festiwal swoją rolą w Pokoju Izabeli spektaklu Jana Lowersa. W tym roku flamandzka aktorka powraca w spektaklu W pogoni za wiatrem, znów pod okiem Lowersa, z którym pracuje od kilkunastu lat w łonie Need Company z Antwerpii. Tym razem jednak jest to monolog. Sama na dużej scenie Teatr Municipal w Awinionie, korpulentna Viviane de Menk wcieliła się w rolę francusko-niemieckiej pisarki Claire Goll. Po Izabeli, niekonwencjonalnej, skandalizującej, kochającej i kochanej, kolejny zatem portret silnej kobiety o niezwykłej osobowości, zrywającej z obowiązującymi zasadami, ale i zgorzkniałej, apodyktycznej, bezlitosnej w osądzie własnej epoki i sobie współczesnych. Claire Goll z domu Eichmann urodziła się w roku 1890 w Monachium w mieszczańskiej rodzinie żydowskiej. Wczesne małżeństwo było dla niej jedynym sposobem na wyrwanie się spod wpływu tyranicznej matki. Po urodzeniu córki Claire rozwiodła się i wyjechała do Zürichu, gdzie włączyła się w ruch pacyfistyczny i działania dadaistów. W roku 1917 spotkała Iwana Golla, z którym osiadła w Paryżu. Lata 20 i 30 to najpłodniejszy twórczo okres Gollów. Piszą oddzielnie lub razem, wydają antologię poezji współczesnej, uczestniczą w życiu artystycznym Montparnasse'u, tworzą ten jedyny w swoim rodzaju okres artystyczny. Dzielą wówczas życie prywatne i twórcze Picassa, Joyce'a, André Malraux, Cocteau, Daliego, Artaud, Satiego i Rilke, z którym Claire miała nawet burzliwy romans, tak jak Iwan miewał kochanki. Moralność wówczas legła w gruzach, czas był na eksperymenty, a Rilke był ponoć bardzo romantycznym kochankiem i może dlatego Claire rzadko widywała go przy pracy. Okupację niemiecką Golowie spędzili na wygnaniu w Stanach Zjednoczonych, skąd wrócili w 1947 do Paryża. Trudności finansowe, z jakimi się borykali przez całe życie, dały im o sobie znać ze zdwojoną siłą. Goll umiera w roku 50 na białaczkę. Ostatnie 20 lat swego życia Claire Goll mieszkała we względnym zapomnieniu w hotelu Orsay. Ostatnim i najbardziej dziś znanym dziełem jej życia będzie właśnie zbiór wspomnień W pogoni za wiatrem, który Viviane de Menk zaadaptowała na scenę w formie monologu. Od pierwszych chwil, kiedy wychodzi na scenę, jej niski głos wybrzmiewa w ciemności. Aktorka podbija serca widzów. To empatyczne porozumienie trwać będzie do końca spektaklu. Bohaterką jest Claire, złamana życiem, zapomniana, bo historia lubi płatać figle i kapryśnie wybiera sobie idoli, nienawidząca do końca życia matki, odkrywająca z niejaką lubością słabostki i nikczemną stronę swoich wielkich współczesnych. Jakże daleka jest od Izabeli, szczodrej i kochającej W pokoju Izabeli, a jednak Viviane de Menk udaje się przełamać nasze zniechęcenie, ukazać człowieczeństwo Claire, które boli i jednocześnie zadziwia. Claire Goll jako człowiek, ofiara swojego własnego stosunku do przeszłości, niesłusznie zapomniana jako pisarka, ale i zarazem wielki świadek czasów, w których żyła, świadek kształtującego się w boleściach XX wieku i literatury, która próbowała go opisać. W pogoni za wiatrem niezapomniany spektakl, poruszająca historia życia i pisarki, w którą wcieliła się Viviane Menk w dyskretnej reżyserii Jana Lowersa. Ze studia w Awinionie dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż RFI, a teraz tygodniki francuskie. Przeczytał je dla Państwa Marek Brzeziński.
Le Point ujmijmy w dłoń i do boju. Korespondentka tego pisma w Warszawie, Maja Szymanowska, pisze, że w Polsce udało się wynaleźć system rządzenia nieznany na naszej planecie. A mianowicie na dwóch najważniejszych stanowiskach w państwie obsadzono braci bliźniaków jednojajowych. I tak jeden brat, prezydent, wręcza drugiemu bratu nominację na premiera. Polska jest zatem rządzona przez fascynujący duet, który po raz pierwszy dało sobie znać, pisze Maja Szymanowska, gdy w latach 60. święcił dni chwały na ekranach kin w obrazie zatytułowanym o dwóch takich, co ukradli księżyc. Bracia do dzisiaj są jak papuszki, nie rozłączki i na dobrą sprawę są tak do siebie podobni, że trudno jest powiedzieć, który jest który. Już w liceum zamieniali się miejscami na egzaminach, bo jeden był lepszy z matematyki, drugi z języka polskiego. W wieku 57 lat bliźniacy są tak samo zaokrągleni, występują w takich samych szarych garniturach. Od czasu, gdy Lech prezydent zgolił wąsy, bracia są identyczni. Zdarza się w sytuacjach publicznych, że ktoś mówi do Lecha, myśląc, że to Jarosław, a dwuletnia córeczka prezydenta, widząc obydwu braci razem, rozpłakała się. Warszawska korespondentka francuskiego tygodnika po opisie cech zewnętrznych i związanych z tym sytuacji przechodzi następnie do profilu psychologicznego, pisząc, że pod tym względem obydwaj się doskonale uzupełniają. Starszy o 45 minut Jarosław uchodzi za mózg bliźniaków. Urodzony organizator, szara eminencja, samotnik, który nigdy nie związał się z żadną kobietą, bo jak głosi plotka, od niewiast woli koty. Lech, były prezydent Warszawy, uchodzi za człowieka bardziej otwartego i bardziej towarzyskiego. A zatem logicznym jest, że starszy będzie za kulis pociągał za sznurki władzy. Na jesieniu ubiegłego roku po zwycięstwie wyborczym PiSu oświadczył, że nie będzie premierem, ale była to tylko taktyka mająca zwiększyć szanse Lecha w wyborach prezydenckich. Wyniki sondaży były bowiem jednoznaczne. Dla Polaków jest nie do przyjęcia sytuacja, w której cała władza znajduje się w rękach bliźniaków. Teraz Jarosław został premierem, ale wciąż nie są jasne motywy, dla których od steru rządów odsunął dotychczasowego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Warszawska korespondentka tego Nicole Point zauważa, że taka wymiana na fotelu szefa rządu nie wywołała sprzeciwów wśród partnerów z koalicji skrajnie prawicowej i ultrakatolickiej Ligi Polskich Rodzin oraz populistycznej Samoobrony. Nie można się spodziewać, aby Polska pod rządami braci bliźniaków zmieniła dotychczasowy kurs. Niemniej Lech i Jarosław mają teraz cały pole dla siebie i wolne ręce, aby móc zrealizować swój najbardziej priorytetowy cel – oczyścić Polskę z byłych komunistów, wciąż zajmujących kluczowe stanowiska w państwie. Kolejny cel to walka z korupcją. Są tym tak przejęci, że istnieje obawa, iż na dalszy plan zejdzie to, co już jest ich słabą stroną w tej chwili – gospodarka i polityka zagraniczna. Co więcej, sam Jarosław zapowiedział, że ma zamiar zapewnić Polsce status potęgi regionalnej. Nie będzie to łatwe zadanie, jeśli weźmie się pod uwagę, że rządząca koalicja już mocno nadszarpnęła wizerunek Polski w Europie. Takiego zdania są też wszyscy byli ministrowie spraw zagranicznych III Rzeczpospolitej, którzy podpisali list otwarty do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, potępiając go za sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Chodzi przede wszystkim o odwołanie w ostatniej chwili spotkania na szczycie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Przypomina tygodnik Le Point, na łamach którego znajdujemy także artykuł poświęcony Rosji. Mały Kuwait Putina. To tytuł reportażu mającego zilustrować tezę, że korzystając z zawrotnie rosnących cen paliw na rynkach światowych, Rosja gromadzi zasoby finansowe, które pozwolą jej myśleć o zrealizowaniu jej ambicji. Już teraz Rosja jest drugim na świecie pod względem zasobów surowców energetycznych, supermocarstwem po Arabii Saudyjskiej. Centralny Bank Rosyjski jest na trzecim miejscu na naszym globie pod względem rezerw finansowych. W przypadku Rosji oceniane one są na 247 miliardów dolarów. Trudno się zatem dziwić, że z łatwością przychodzi Moskwie spłacać długi. Dwa tygodnie temu uregulowała rachunek wobec klubu paryskiego wynoszący 22 miliardy dolarów. Dyrektor Moskiewskiego Instytutu Energii i Finansów Leonid Grigoriew twierdzi, że Zachód zawsze będzie potrzebował Rosji. Zapewnia przy tym, że Rosja jest solidnym partnerem. Ma co do tego wątpliwości cytowany przez Le Point przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który twierdzi, że wobec Rosji panuje powszechna atmosfera braku zaufania. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney nazywa to wprost, twierdząc, że dla Moskwy surowce energetyczne są narzędziem manipulacji i szantażu. Le Point przytacza przykłady. Kryzys między Rosją a Ukrainą, przerwy w dostawach gazu, podwyższanie cen, jednym słowem wojna rurociągów. A przecież ponad 1/4 gazu używanego w Unii Europejskiej pochodzi z Rosji. Każdy chwyta się zatem sposobu na ominięcie Rosji, czego przykładem jest gazociąg z Baku, stolicy Azerbejdżanu, do Turcji, który biegnie przez terytorium Gruzji. Teraz kolej na Kazachstan, gdzie pod naciskiem Amerykanów budowany jest rurociąg mający dostarczać gaz pod dnem Morza Kaspijskiego do Europy, a Węgry, Rumunia, Austria, Bułgaria i Turcja zamierzają rozwijać projekt, który pozwoli im otrzymywać gaz bezpośrednio z Iranu. Rosja rzecz jasna kontratakuje, czego wynikiem jest słynny gazociąg pod dnem Bałtyku prosto do Niemiec, wywołujący tak wielkie oburzenie w państwach bałtyckich i w Polsce. Na swojej wschodniej flance Rosja planuje budowę rurociągów do Japonii i do Chin, które dla swego rozwoju gospodarczego potrzebują ogromnej ilości gazu i ropy naftowej. Według Le Point Zachód zrobiłby bardzo źle, gdyby odwrócił się tyłem do swojego wielkiego rosyjskiego sąsiada. Powyżej artykułu znajdujemy mapę, na której widać, jak Europę obejmują macki rosyjskiej ośmiornicy energetycznej. I zestawienie, z którego wynika, że 100% gazu, jakiego używają Bułgaria, Estonia, Finlandia, Mołdawia i Serbia, pochodzi z Rosji. Niemal identycznie uzależnione od widzimisię Moskwy są inne kraje. Polska w 70%, Francja w 30% i podobnie jak Słowenia, Holandia, Szwajcaria czy Belgia, której gaz tylko w 1% pochodzi z Rosji, może się nie przejmować rosyjskim imperializmem gazowym. Europa powinna i musi się tym martwić. O imperium Gazpromu czytamy nieco dalej w tygodniku Le Point. Kreml widzi w tym koncernie głównego ogiera, na grzbiecie którego Rosja podbije świat. Drugi taki koń w tym zaprzęgu to Rosneft, który za psie pieniądze, aż trudno powiedzieć, kupił, raczej przejął. Yukos, koncern uwięzionego miliardera Michaiła Chodorkowskiego. Rosneft, który wszedł na giełdy w Moskwie i w Londynie, to rzecz jasna firma państwowa, czyli kremlowska. Le Point zwraca uwagę, że wielki ból sprawia Moskwie fakt, iż jak na razie Gazprom nie może zdobyć zaufania Europejczyków. Tony Blair natychmiast wzniósł barykady, gdy Gazprom ostrzył sobie pazury na największą brytyjską firmę zajmującą się dystrybucją gazu. Europejczycy nie kryją swych obaw wobec apetytów kremlowskiego potentata energetycznego. A już teraz jest to drugi na świecie kolos w tej gałęzi przemysłu. Na giełdzie ocenia się wartość Gazpromu na 241 miliardów dolarów, tylko troszkę mniej od lidera na naszym globie, od Exxon Mobil. Poza Monaco, Zidanem i latem w Paryżu także lewicowe Le Nouvel Observateur pisze o sprawach rosyjskich. Władimir Putin to ojciec chrzestny wszystkich Rosjan, stwierdza tygodnik, zauważając przy tym, jaką niesłychaną nobilitacją w hierarchii polityki międzynarodowej jest dlatego byłego szpiega KGB goszczenie w Petersburgu szczytu Grupy Ośmiu. A przecież Rosja od rozpadu Związku Radzieckiego nigdy nie była tak niedemokratycznym krajem jak za rządów Putina. Ci, którzy go świetnie znają, twierdzą, że Władimir Putin coś knuje. Chodzi o to, że za półtora roku kończy mu się mandat prezydencki, a po raz trzeci w wyborach startować nie może. Obmyśla zatem plan, co by tu zrobić, aby utrzymać przy władzy swój klan. A no właśnie, co zrobi Putin? Nad tym pytaniem głowi się dzisiaj cała Moskwa. Le Nouvel Observateur analizuje drogę, jaką przebył ten chłopak z ulicy, petersburski łobuziak, szpieg i pułkownik KGB, który gości u siebie przywódców najpotężniejszych państw świata. Jak to się stało, że owinął ich dookoła palca? Ano za sprawą czegoś, co dziennikarka Lena Atregubowa, wytrawna znawczyni kulisów Kremla, określa mianem zawodowego uroku. Putin jest jak kameleon, czytamy na łamach Le Nouvel Observateur. To człowiek bez twarzy i bez swojego wyrazu. To lustro, w którym każdy może ujrzeć siebie samego. Putin potrafi naśladować mimikę, gesty, nawet sposób mówienia swojego rozmówcy. I wszyscy się na to nabierają. W końcu, drogi przyjaciel, Chirac nie kończył szkoły szpiegów KGB.
Mówi Paryż Radio France International. Pora na Eurowieści Radia Polonia i Piotra Moszyńskiego.
Eurowieści. Eurowieści, przypomnę, to wspólny projekt sekcji polskiej RFI z Paryża i redakcji Polskiej Radia Polonia z Warszawy. W Paryżu jak zawsze Piotr Moszyński, a w naszym studiu, w studiu Radia Polonia w Warszawie Anatol Arciuch. Dziś będziemy mówić o tym, jak przyjęto na świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, we Francji, zmianę polskiego rządu, zmianę premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Przypomnę, zamienił na tym stanowisku Jarosław Kaczyński. Lech Kaczyński, brat premiera i prezydent Rzeczpospolitej, powiedział, że musi być zrealizowany plan niepodległej Polski w Unii Europejskiej. Jak rozumieć te słowa wygłoszone przez polskiego prezydenta podczas zaprzysiężenia rządu, nowego rządu, Anatol Arciuch?
Właśnie ja do końca nie jestem pewien, bo to można rozumieć na dwa sposoby, że przede wszystkim Polska musi być niepodległa w ramach Unii Europejskiej, no a drugie, że w ogóle, że Polska do tej chwili nie była krajem całkowicie niepodległym, co również by się jakoś mieściło w w tym, o czym mówią już od dłuższego czasu bracia Kaczyńscy. Także mówię, do końca to nie jest jasne, natomiast tak czy inaczej oznacza to na pewno, że Polska nie zamierza nie tylko zwiększać swojej zależności od organów Unii Europejskiej, ale jak sądzę, starać się nawet maksymalnie wybić na niepodległość, nawet w tym, na co już się poprzednie rządy i dyplomaci nawet tego rządu zgodzili. No bo jak wiadomo, i prezydent, i Jarosław Kaczyński nie byli zadowoleni właśnie z polityki rządu Marcinkiewicza na płaszczyźnie stosunków z Unią Europejską.
A zatem to dość może być niepokojący sygnał dla Brukseli, Piotr Muszyński?
Ja myślę, że Europa z pewnością ma prawo być zaniepokojona deklaracjami, że polska polityka zagraniczna będzie, jak to się określa, bardziej narodowa. A dlaczego ma takie prawo, moim zdaniem? Z bardzo prostego powodu, bo obecnie nikt w Unii nie kwestionuje, że owa Unia jest i pozostanie związkiem państw narodowych, w każdym razie w dającej się przewidzieć przyszłości. Są oczywiście dyskusje o dalekiej przyszłości Unii, kiedy można, owszem, dyskutować teoretycznie, czy stanie się ona pewnego dnia bardziej lub mniej luźną federacją, ale w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, który z całą pewnością obejmuje kadencję obydwu braci Kaczyńskich na ich obecnych stanowiskach, Unia jest i pozostanie związkiem państw narodowych. I podkreślanie wymiaru narodowości, w cudzysłowie, swojej polityki zagranicznej i europejskiej prowadzi automatycznie obserwatorów z zewnątrz do wniosku, że będzie chodzić o politykę mniej proeuropejską i mniej prointegracyjną. Nie zapominajmy, że podstawową zasadą istnienia i funkcjonowania Unii, w której Polska jest, są kompromisy i konsensusy. Na tym Unia powstała i zawsze na tej podstawie działała. I jeżeli teraz się mówi, że będzie się bardziej lub mniej bezkompromisowym narodowo, to oczywiście musi wzbudzić niepokój, dlatego że to oznacza zakwestionowanie przez jeden z krajów członkowskich jednego z podstawowych mechanizmów działania Unii, w której ten kraj jest. Fatalne poza tym wrażenie, no trzeba to niestety powiedzieć, robi zestawienie dosyć takich właśnie buńczucznych zapowiedzi o polityce narodowej w ramach Unii z dość wyraźnie widocznym na razie przynajmniej brakiem kompetencji autorów tych wypowiedzi akurat w polityce międzynarodowej. No i z prowadzeniem swego rodzaju nagonki pod hasłem szkodliwości dla kraju, kiedy taką niekompetencję wytyka grono ludzi akurat w tej dziedzinie najbardziej kompetentnych. Mam tu na myśli oczywiście list wszystkich dotychczasowych ministrów spraw zagranicznych polskich. I jako konkluzję powiedziałbym, że naprawdę dramatyczne byłoby interpretowanie zasady narodowej polityki zagranicznej w ramach Unii jako zasady, że władzą państwa narodowego wszystko wolno, bo wypowiada się w imieniu narodu. To jest zasada, która po prostu nie działa. Taka zasada prowadzi wprost do skłócenia się z sąsiadami, co niestety zaczyna być już widać, bo tu nie tylko Niemcy, ale muszę powiedzieć, że dużo bardziej niż spór z Niemcami obecny zaniepokoiło mnie to, że prasa litewska wyraziła ostatnio bardzo duży pesymizm co do przyszłości stosunków z Polską pod nowymi rządami i to wydaje mi się, że zmierza już w kierunku zakwestionowania wręcz racji stanu. Jeżeli zaczyna się to i na zachodzie, i na wschodzie kruszyć, to naprawdę jest to bardzo niepokojący symptom i dla Europy, i dla Polski. Poza tym, niezależnie od tego, że prowadzi do skłócenia z sąsiadami i może i w szerszym gronie, jest to po prostu zasada kompletnie nierealistyczna i w konstrukcji Unii, i w dobie globalizacji szerszej.
Bardzo poważne tutaj słowa wypowiedział Piotr Muszyński. Czy rzeczywiście tak to wygląda, Anatol Arciuch?
Trudno mi jest powiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda. Inaczej wygląda stąd, inaczej wygląda z Paryża. Ja bym chciał jednak trochę to zniuansować. Wydaje mi się mianowicie, że jednak ten list 8 ministrów spraw zagranicznych był zbyt taki dramatyczny w formie, ale to jest normalna sprawa. Wszędzie na całym świecie dyplomaci, jak wiadomo, dążą za wszelką cenę do komunikacji. kompromisy i wszelkie bezkompromisowe stawianie spraw ich niepokojne. Mamy klasyczny przykład w każdym kraju. W Ameryce tak samo. Zawsze Departament Stanu hamuje prezydenta, Departament Obrony popycha, prawda, prezydent robi swoje, więc tutaj niewątpliwie te niepokoje były uzasadnione. Forma moim zdaniem była zbyt ostra i gwałtowna. Natomiast niewątpliwie jest jedna zasadnicza sprawa. Otóż z tej wypowiedzi, którą cytował pan Moszyński, chodziło o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla Wprost, ja powiem, o tej polityce narodowej, wynika zasadnicza różnica widzenia Unii Europejskiej między obecnym rządem polskim a pozostałymi partnerami. Znaczy, rzeczywiście wszyscy dbają o swoje interesy, ale tam po pierwsze, gdzie wchodzą w grę interesy żywotne, a po drugie, jak mówił pan Moszyński, często dochodzi do konsensusu. Najwyraźniej Jarosław Kaczyński widzi nasz udział w Unii Europejskiej zupełnie inaczej. To znaczy tak, wszędzie my się zgadzamy z nakazami Unii, ze wszystkimi przepisami Unii, z działalnością organów Unii wtedy, kiedy mamy przekonanie, że jest to w polskim interesie. Wszędzie tam, gdzie to w jakikolwiek ogranicza sposób nasz interes, my będziemy przeciwko. I to jest moim zdaniem całkowicie błędna droga, dlatego że analogicznie prowadzi albo do wyjścia z Unii, albo z marginalizowania. To wtedy trzeba po prostu otwarcie powiedzieć, że my się z tym liczymy.
Przypomnę, że słuchają państwo magazynu Eurowieści, w Paryżu Piotr Moszyński, w Warszawie Anatole Arciuch. Co Unia Europejska może zatem robić? Czego Warszawa może się spodziewać ze strony Unii Europejskiej? Czy będą jakieś polityczne naciski? Piotr Moszyński.
Nie wydaje mi się, żeby powtórzyła się taka historia, jaka była z Austrią. Po prostu dlatego, że Unia przekonała się, że sparzyła się po prostu na tego typu postępowaniu, stawianiu sprawy na ostrzu noża, na grożeniu sankcjami w wypadku, kiedy do władzy dochodzi między innymi ugrupowanie populistyczne i skrajnie prawicowe.
Panie Piotrze, że mamy przykład Włoch, że już zupełnie inaczej zachowała się Unia Europejska niż właśnie wobec Austrii.
Właśnie. Tylko, że wydaje mi się, że w związku z tym może powstać sytuacja nawet, kto wie, czy na dłuższą metę nie bardziej dotkliwa i niewygodna dla Polski, to znaczy nie będzie żadnych otwartych sankcji, nie będzie żadnych otwartych przygan, natomiast sytuacja faktyczna będzie taka, że sieć relacji dobrych, które Polska sobie wypracowała przez 15 lat Unii i w ogóle na świecie, może zacząć działać trochę mniej sprawnie. Niektóre rządy mogą po prostu odchodzić od tych dobrych, wypracowanych kanałów. To może troszkę zanikać, może chłodnieć i to w rezultacie na dłuższą metę po prostu odetnie Polskę od dobrych informacji, od dobrych kontaktów, od wpływu przede wszystkim na sytuację. Tu jest ryzyko izolacji faktycznej bez żadnego przyganiania. I to wynika między innymi z tego, chociaż brzmi to anegdotycznie, no ale tak jest, trzeba się z tym pogodzić, że sam fakt pojawienia się w Polsce u władzy, przejęcia właściwie pełnej władzy wykonawczej przez parę braci jest powszechnie komentowane jako konfiguracja unikatowa w skali światowej i stąd między innymi na przykład analizy sytuacji w Polsce, jakie ja czytam w prasie francuskiej, a nawet w doniesieniach agencyjnych zwykłych, to jest pojawienie się czegoś, czego nie było do tej pory, mianowicie analizy sytuacji w Polsce w kategoriach psychologicznych. To już nie politycznych, nie ekonomicznych, tylko psychologicznych. Dlaczego? Bo pojawiają się sformułowania tego typu, że aby zrozumieć sytuację u władzy w Polsce, trzeba brać pod uwagę to, że Jarosław Kaczyński jest bliźniakiem dominującym. Albo, że obaj bracia Kaczyńscy słuchają jeszcze mamusi i się z nią kontaktują. Ja to cytuję, to są oceny dosłowne. Oczywiście nie robi się takich analiz w stosunku do innych krajów w tej chwili, więc Polska siłą rzeczy zyskuje status kraju jakby troszeczkę egzotycznego, którego nie można traktować całkowicie normalnie. To jest coś w rodzaju dziwnego folkloru, jaki się pojawił w środkowej Europie. I to też stwarza tło, na którym po prostu no, z Polską kontakty będą traktowane jako niezupełnie normalne i przynajmniej przez pewien czas, dopóki się nie okaże, jak Jarosław Kaczyński faktycznie będzie politykę prowadził, bo na razie to są supozycje i ja staram się jak najspokojniej do tego podchodzić i nie popadać właśnie w takie hura komentarze, że no na pewno będzie źle. Wcale to nie jest powiedziane, bo po pierwsze ma wszelkie szanse na nabranie doświadczenia, to może zabrać trochę czasu, no ale każda władza nabiera doświadczenia, podobnie jak jego doradcy, więc może być lepiej za jakiś czas. W tej chwili sytuacja Polski no nie jest najlepsza, trzeba to otwarcie powiedzieć.
W każdym razie prognozy nie są najlepsze, Matularciu.
Tak, ale ja znowu tutaj wystąpię, no, przyznaję, że to nie jest łatwe, jednak w roli obrońcy polityki obecnego rządu, może nie tak bezkrytycznie. Chodzi o to, że doskonale wiemy, że w dużym stopniu ten rząd od razu, kiedy powstał, miał złą prasę na Zachodzie. I to a priori. Kiedy poszerzyła się koalicja rządowa, no to już zaczął się taki dość zmasowany atak, dlatego, że obie partie nowe, które weszły do koalicji, jedna ma opinię skrajnie klerykalnej, antysemickiej, ksenofobicznej i tak dalej, druga skrajnie populistycznej, co jak mówię, no może w pewnym sensie jest prawdą, bo prasa, zwłaszcza z zewnątrz, ma zawsze tendencję do upraszczania, ale do końca to tak nie jest, mimo wszystko. Tak samo teraz, no, w związku z tym głosy po tych ostatnich wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego są już wręcz alarmistyczne, a ukoronowaniem tego no, było twierdzenie bardzo jednak poważnego pisma Financial Times Deutschland, że w ogóle błędem było wprowadzenie Polski, przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, dlatego że Polska do tego nie dojrzała, a jednocześnie może rozbić, jednocześnie psuje opinię wszystkim pozostałym krajom. To są dla mnie opinie alarmistyczne, one są niestety dość powszechne. Trzeba również otwarcie powiedzieć, nie aż tak jak chcą u nas widzieć obecnie rządzący, że to wszystko jest inspirowane z Polski, ale niewątpliwie w pewnym sensie jest, bo dziennikarze nogu dowiadują się wszystkiego od innych dziennikarzy. Jak mówię, jest to przesada, natomiast niestety każde obecne posunięcie tego rodzaju to jest woda na młyn tych, co tak uważają i naprawdę no, dobrze by było, żebyśmy się nauczyli kompromisów.
Anatol Arciuch i Piotr Moszyński to były Eurowieści. Dziękuję bardzo.
Program Eurowieści prowadził Paweł Lekki. Tu Paryż, Radio France International. Pora na magazyn Polska we Francji. Siódmego lipca minie setna rocznica urodzin założyciela Instytutu Literackiego w Paryżu, twórcy miesięcznika Kultura, redaktora Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć był, o czym chcemy dzisiaj przypomnieć, najwybitniejszym polskim wydawcą powojennym. Zakładając w 1947 roku Kulturę, Giedroyć wiedział, że pismo nie przetrwa bez odpowiedniego zaplecza autorskiego. Rozpoczął więc z benedyktyńską cierpliwością tropienie rozsianych po świecie swych dawnych współpracowników i poszukiwanie nowych. Oprócz będących w zasięgu ręki w Paryżu bądź blisko Francji Józefa Czapskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Konstantego Jeleńskiego, Jerzego Stępowskiego, Wacława Zbyszewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Stanisława Wincenca, dotarł do mieszkającego w Buenos Aires Witolda Gombrowicza, zaszytego w Montevideo Czesława Straszewicza, osiadłych w Stanach Zjednoczonych Józefa Wittlina i Zygmunta Haupta. Do końca lat 40., oferując bardziej niż skromne honoraria, zdołał nakłonić do współpracy z Kulturą, wówczas mało znaną i dramatycznie walczącą o byt, najlepsze pióra. Zachęcał do pisania i aktywności tych, którzy uznali, że los emigranta wypełniać musi praca fizyczna bądź biedowanie na zasiłkach. Kultura i Biblioteka Kultury nie były po wojnie jedynymi miejscami druku poza krajem, lecz nie ulega wątpliwości, że to Giedroyciowi polska literatura zawdzięcza powojenną twórczość Gombrowicza, Miłosza, Straszewicza i innych, a także publicystykę Mieroszewskiego czy Jeleńskiego. O Jerzym Giedroyciu z Wojciechem Karpińskim rozmawiałam w ogrodzie przed Domem Kultury w Maison Lafitte.
Przychodząc tutaj po raz pierwszy ponad 40 lat temu i wówczas miałem lat 22, już wtedy doskonale wiedziałem, że jest on tym wydawcą, który otwiera w literaturze polskiej złoty wiek i że to są czasy polskiego odrodzenia. Wówczas jeszcze wydawało mi się tylko, nie widziałem tego odrodzenia społecznego, które nastąpiło później, i odrodzenia politycznego, ale to było odrodzenie intelektualne i odrodzenie pisarskie. Nie miałem wątpliwości, że takich pisarzy jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, ale zwłaszcza Witold Gombrowicz, takich pisarzy w polskiej literaturze, w polskiej prozie, zarazem indywidualnych i uniwersalnych, nie było.
Gdyby nie Giedrzycz, być może odkrylibyśmy Gombrowicza i Miłosza wiele lat później, albo w ogóle.
O ile w ogóle byśmy, bo trzeba pamiętać, to nie chodzi o to, że on ich odkrył, on ich drukował. Nie było żadnego takiego miejsca na świecie. Ta wielka literatura polska, którą można tak symbolicznie uznać, że zaczęła się ona tym wspaniałym numerem majowym Kultury Paryskiej z 1951 roku, gdy po raz pierwszy na łamach tego miesięcznika w jednym numerze pojawił się pierwszy tekst Czesława Miłosza i pierwszy tekst Witolda Gombrowicza. Ta wielka polska literatura była literaturą sprzeciwu i literaturą buntu wobec podwójnej ortodoksji, można by powiedzieć, to znaczy wobec ortodoksji polskiej, narodowej, nacjonalistycznej, ale też była ona bardzo krytycznie nastawiona wobec ortodoksji emigracyjnej polskiego Londynu. W latach 50. ci ludzie, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, byli uważani za takich oryginałów mniej lub bardziej tolerowanych. To dopiero po latach, gdy zostali zobaczeni w tym, czym byli i są, to znaczy silnym nurtem polskiej literatury, a wówczas nie było domów wydawniczych na emigracji także. Trzeba pamiętać, że Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, jedna z takich książek pierwszych literatury polskiej XX wieku, był najpierw wydany w odcinkach w Wiadomościach Londyńskich, później po angielsku, po polsku dopiero po latach, bo nie było gdzie. Taka była rzeczywistość, więc rola kogoś, kto stworzył nie tylko te ramy wizji, ale też stworzył po prostu wydawnictwo, które było rozsyłane, prawda, na cały świat. I jakoś te książki się rozchodziły po świecie. Ale też trzeba pamiętać, że pierwsze wydanie Herlinga Grudzińskiego, Skrzydło ołtarza, ono się rozeszło, jeżeli kupione zostało za prawdziwe pieniądze kilkadziesiąt egzemplarzy, to jest bardzo dużo przez wiele lat. No, tak było.
Redaktor Jerzy Giedroyć pozostawił po sobie nie tylko roczniki najważniejszego polskiego pisma powojennego i arcydzieła nowoczesnej literatury polskiej. W archiwach kultury znajdują się tomy jego korespondencji z różnymi osobami. W listach tych Jerzy Giedroyć dał dowód swych niezwykłych talentów literackich. Wojciech Karpiński.
On, człowiek niepiszący, w tych listach okazał się pisarzem znakomitym, olśniewającym. I to powinno być jak najbardziej wydawane. I to jest rzecz, która stoi jako wyzwanie przed tymi, którzy powinni się czuć odpowiedzialni za polską kulturę.
Gdyby się urodził w wolnym kraju i gdyby nie spędził swego życia na emigracji, zostałby być może wielkim pisarzem polskim.
Miał okresy, gdy go i pisarstwo, i sztuka, także życie duchowe kusiło, religia, no był jednocześnie zwierzęciem politycznym, prawda? A jednocześnie był w nim ten element refleksji, schowania się w siebie. Może w pewnym mierze można to określić jako melancholii, depresji, czy też pewnego wewnętrznego przełamania, który powodował, że był też człowiekiem bardzo samodzielnie myślącym, myślącym przeciwko innym, przeciwko sobie też. To bywa bardzo często materią na wielkiego pisarza. No, on nie miał w sobie tego goetheńskiego lustrum fabulieren, ale w konkretnych tekstach, właśnie w listach do innych pisarzy, do innych ludzi, tę swoją umiejętność przetwarzania rzeczywistości, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością, pokazał w formie olśniewającej.
Jerzego Giedroycia wspominał Wojciech Karpiński. Posłuchajmy jeszcze dwóch osobistych wspomnień o redaktorze. Andrzej Mietkowski.
Ja miałem okres bliskich kontaktów z redaktorem w pierwszej połowie lat 80., kiedy Władimir Bukowski tworzył w Paryżu organizację mającą być takim parasolem dla emigracji z krajów komunistycznych, która się ta organizacja nazywała Międzynarodówka Oporu. Był tam Bukowski, byli Rosjanie tutaj z Paryża. Był Maksimow, był Armando Valladares, świeżo wypuszczony wtedy z więzienia, kubański poeta. I Paweł Tigrit z Czech. No i ja tam byłem, reprezentując pewne grupy walczące wtedy w Polsce w stanie wojennym. Próbowałem zachęcić Komitet Solidarności i kolegów tutaj w Paryżu, ale jakoś nie bardzo się ten pomysł przebijał. To był czas rzeczywiście, kiedy w Warszawie szykował się proces KOR-u, 83 rok. I pomysł występowania, a wtedy była główna akcja Międzynarodówki Oporu Obrony Związkowców na Kubie, którym groziła kara śmierci, i pomysł, że zamiast występować pod ambasadą PRL na Place Invalide w sprawie KOR-u, żeby się zajmować Kubą, wydawała się abstrakcyjna. Natomiast redaktor uznał, że pomysł połączenia sił tych emigracji, no to jest jakaś ekstrapolacja tych wcześniejszych jego idei kontaktów i listu z Rosjanami, z Ukraińcami, i rzeczywiście no, bardzo dużo tutaj pomagał i wspierał ten pomysł. No i potem minęło wiele lat, ja znalazłem się już w Polsce jako szef Biura Wolnej Europy i w tym charakterze znalazłem się w Moskwie podczas pierwszego puczu. Ja stamtąd nadawałem z tego Białego Domu, z parlamentu, korespondencję dla Wolnej Europy i w jakiś sposób relacje docierały tutaj do redaktora, i po moim powrocie przyszedł list, gdzie najpierw było parę ciepłych słów dotyczących tych korespondencji z Moskwy, a potem w postscriptum kompletnie abstrakcyjna i oderwana pozornie od poprzedniej narracji uwaga. Redaktor pisał tak: chodzi mi po głowie pomysł utworzenia w Kazachstanie jakiejś formy polskiej autonomii. Może pan by się tym zajął, panie Andrzeju?
Ogromnej sile perswazji Jerzego Giedroycia na spotkaniu w Maison Lafitte mówił także Jerzy Pomianowski.
Tylko używając jedynie perswazji i mocnego tonu jedynie na piśmie, skłonić ludzi do robienia rzeczy, jakie im w głowach nie powstały i do których nigdy by się nie odważyli, gdyby nie redaktor.
Dostawałem listy, i to w znacznych masach, przeważnie zawierały sztabowe instrukcje. Były pisane językiem rozkazodawcy, który wiedział, że powinien być wysłuchany i że jego żądania na pewno będą spełnione. Jedyne zdanie, które miało usprawiedliwiać tę taktykę, wygłosił kiedyś przy mnie, mówiąc o kimś zupełnie innym. Mianowicie brzmiało ono tak, że właściwie jedyną rzeczą, której absolutnie nie toleruję, jest nielojalność. Tak się wyraził. Wszystko inne jest dozwolone. Wśród tych instrukcji, żądań i zleceń bywały takie, które dotyczyły tłumaczeń. Były ostrzeżenia, że kartki, które Sołżenicyn ręcznie dopisał do swoich powieści, jakie dla Instytutu tłumaczyłem, mają być zwrócone, że nie wolno ich gubić. A także było ostatnie już zlecenie, które udało mi się wykonać, założenia i redagowania Nowej Polszy. Była to chyba ostatnia inicjatywa redaktora, którą on jeszcze widział.
Redaktora Jerzego Giedroycia wspominali Wojciech Karpiński, Andrzej Nietkowski i Jerzy Pomianowski. Tu Paryż i ostatnią pozycją naszego programu będzie audycja Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko.
Tydzień temu rozstaliśmy się z Jane Birkin w chwili, kiedy porzuciła ona Serge'a Gainsbourga. Był rok 1981 i Jane zaczęła nowe życie. W 1982 przychodzi na świat jej kolejne dziecko Lou. Na niwie zawodowej również same sukcesy. Nie tylko zdobywa złotą płytę, ale zaczyna grać w filmach role nieco poważniejsze niż wcześniej. Występuje również w teatrze. Bezpośredni kontakt z publicznością spodobał jej się na tyle, że postanowiła również występować w charakterze piosenkarki na scenie. Rozstanie z Gainsbourgiem nie było jednak rozstaniem z artystą. Jane nadal śpiewa jego piosenki, nadal liczy się z jego opinią. On zaś cierpi, mimo że na brak zainteresowania ze strony kobiet nigdy nie mógł narzekać. Artystycznym wyrazem jego cierpienia jest piosenka Babylon in Babylon.
Imagine.
1990 roku Gainsbourg poświęca jej jeszcze jedną płytę Amour de Femme. Ta będzie już ostatnia. Wielką miłość, wielką pasją i wieloletnią współpracą przerywa śmierć Serge'a 2 marca 1991 roku. Kilka dni później umiera również ojciec Jane, David Birkin. Jane jest załamana i ma zamiar pożegnać się z piosenką. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła nagrywać z kimkolwiek innym, wyznaje swej publiczności. Podtrzymywana na duchu przez najbliższych kończy swoje tournée na jednym z letnich francuskich festiwali w lipcu 1992 roku. Po ostatnim koncercie w symbolicznym geście składa mikrofon na ziemi. Potem następuje czas uspokojenia, poświęca się rodzinie, pisze, czasem występuje w celach charytatywnych, na przykład na rzecz Amnesty International. Realizuje krótki film w ramach kampanii do walki z AIDS-em, wyjeżdża do Sarajewa w pełni działań wojennych. Nie porzuca jednak Gainsbourga i w 1996 roku ukazuje się płyta Version Jane, gdzie najróżniejsi artyści, tacy jak Goran Bregowicz czy senegalski perkusista Doudou Ndie Rose, wykonują w nowej wersji 15 starych piosenek Gainsbourga. Ulubienicą publiczności staje się Lagadu, wykonywana przez grupę Les Négresses Vertes. Posłuchajmy nagrania pochodzącego z płyty nagranej jeszcze później, bo w 1998 roku, na której Jane Birkin towarzyszy ten właśnie zespół.
Du mois de septembre au bateau, faudrait des bottes de caoutchouc pour pas toucher dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pas toujours dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Un peu ce ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, et ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh la gadoue, la gadoue. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et pas juger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche ces suites et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
I tak kończy się nasz dzisiejszy program. Powiem tylko Państwu, że uczestnicy szczytu G8, który odbywa się w Sankt Petersburgu, wydali przed chwilą komunikat, w którym apelują do Izraela o wstrzymanie ofensywy w Libanie oraz do partii Hezbollah o zakończenie ataków na Izrael. Przyznają jednocześnie Izraelowi prawo do samoobrony, zalecając mu opanowanie. Rząd w Bejrucie oskarżył tymczasem Izrael o używanie zakazanej broni, fosforowych bomb zapalających. Dzisiejszy program przygotowali dla Państwa Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Piotr Moszyński, Paweł Lekki, a także Anna Rzeczycka, Moca Popowska i Min Nguyen. Na audycję o godzinie 23 zapraszam Państwa w imieniu Grzegorza Dopieckiego. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.